Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. W studio Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A przy telefonie Marcin Horała, były pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK i poseł Prawa i Sprawiedliwości, też związany ze stowarzyszeniem Tak dla CPK. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
To otwarte, takie leniwe pytanie. Co pan wie o gruntach związanych teraz z aferą tak zwaną CPK?
Znaczy, po pierwsze, ja zawsze protestuję, jak pada sformułowanie afera CPK. Nie ma afery CPK. CPK w tej sprawie robiło wszystko poprawnie, tak jakbyśmy tego oczekiwali. Jak już jest jakaś afera, to neo CPK. No i jak ktoś bardzo się uprze, to również KOWR-u. Natomiast na pewno nie CPK. Stan wiedzy jest taki, że ta działka, która została sprzedana, ma zawarte w swoim akcie notarialnym określone warunki, po spełnieniu których może być odkupiona po cenie nabycia, więc bez straty dla Skarbu Państwa. No i przez ostatnie niemal 2 lata, trochę bym tu odliczył, ponieważ CPK i pełnomocnik dowiedzieli się o tym fakcie sprzedaży w kwietniu 2024 roku. No więc te 4 miesiące, trochę mimo wszystko zastanawia, że aż tak długo się nie dowiedzieli, ale to już zostawmy. Od czasu, jak się dowiedzieli, mamy 1,5 roku, w czasie którego nie zrobiono nic, żeby któryś z tych warunków się ziścił i żeby tą działkę odzyskać. Lub nie zrobiono też nic na drugą nóżkę, bo ta działka tak naprawdę, ona się pojawiła, że ona jest strategiczna dla budowy CPK. To jest nieprawda. To nie jest działka leżąca na terenie lotniska, na terenie węzła. Tamte wszystkie grunty podlegały pierwokupowi przez CPK i one są zabezpieczone. To jest działka, przez którą przechodzi, przez której wąski pasek przechodzi linia kolejowa i to nie jest żaden problem, bo to się po prostu przymusowo wywłaszcza na rzecz Skarbu Państwa. Ale ponieważ była to duża działka należąca do Skarbu Państwa, to w ramach strategii rozwoju otoczenia CPK planowaliśmy umieszczenie tam takiego centrum, takiego miasteczka logistyczno-magazynowo-przemysłowego. I to miasteczko powoduje ów nienależny wzrost wartości nieruchomości, że ona była kupiona od Skarbu Państwa jako rolna, a za chwilę będzie zupełnie inna i to powoduje ten wzrost. I tutaj to by była indywidualna decyzja pełnomocnika do spraw CPK, że jeżeli by tak było, że nie może tej działki odzyskać, to po prostu powinien zmienić ten plan i takie miasteczko zaplanować w innym miejscu. To jest jednoosobowa decyzja pełnomocnika. Tu nie musi żadnych innych warunków poza swoją decyzją spełnić. No i oczywiście domyślacie się państwo puenty. Przez ostatnie 2 lata nic tej prawie nie zrobiono i dalej CPK, nawet do tej pory w strategii, w strategii rozwoju otoczenia, właśnie na tej prywatnej już działce lokalizuje takie miasteczko, prowadząc do tego nienależnego wzrostu jej wartości.
A kiedy pan dowiedział się o tym, że ta działka została sprzedana?
Nie jestem w stanie co do dnia powiedzieć, ale teraz, w czasie już przygotowę pewnie z telefonu może pana Jadczaka, który dzwonił w tej sprawie przygotowując artykuł. Do momentu, kiedy opuszczałem swoje stanowisko jako pełnomocnik, takiej wiedzy nie miałem, a potem już dostęp do dokumentów, do tych utraciłem wszelkich sprawach z tym związanych. Byłem po prostu takim przysłowiowym Jasiem Kowalskim z ulicy.
A wiedzę o tym, że ta działka może być sprzedana, pan posiadał?
Tak, oczywiście, i zresztą nie tylko posiadałem, ale podległa mi instytucja, czyli CPK, wielokrotnie interweniowało w tej sprawie. Przede wszystkim występowaliśmy o to, żeby ta działka była przekazana do CPK. Żeby tym podmiotem, z którym z tytułu, z ramienia Skarbu Państwa tą działką zarządza, przestał być KOWR, a zaczął być CPK. KOWR nam tej działki nie chciał oddać, twierdząc, że tam są jakieś roszczenia, albo że ona jest jakoś szczególnie potrzebna do tych celów kowrowskich. A później już na samej końcówce, w tych ostatnich dniach pełnienia urzędu, dowiedziałem się, że ona właśnie jest sprzedawana, jest planowana do sprzedaży na rzecz osób trzecich, wobec czego też i CPK jako instytucja i osobiście zgłaszaliśmy sprzeciw. Natomiast niestety ona została sprzedana, tym się KOWR nie pochwalił, nie tylko mi, ale również mojemu następcy aż do kwietnia 2024 roku.
A kiedy była sprawa związana ze sprzedażą i z tym, że KOWR nie chce przekazać tej działki CPK, czy rozmawiał pan o tym z premierem? Czy premier Rzeczpospolitej wiedział, że jest taka sytuacja?
Panie doktorze, generalnie rozmawiałem, ale o czym innym, o problemie, który był, bo my, no tak jak mówię, ja rozumiem tutaj, szanuję pracę, którą pan redaktor Jadczak wykonał w tej sprawie, ale no on ma trochę licencja polityka w tych swoich materiałach. Otóż takich różnego rodzaju nieruchomości, które chcieliśmy na rzecz CPK pozyskać, było kilkadziesiąt, jak nie kilkaset nieruchomości właśnie pod potencjalne przedsięwzięcia inwestycyjne, inne niż inwestycje celu publicznego, nieruchomości, które pozyskiwaliśmy jako nieruchomości zastępcze, żeby oferować je właścicielom nieruchomości z terenu samego CPK, którzy na przykład woleliby nieruchomość zamienną zamiast odszkodowania, czy wreszcie, no na przykład udało nam się pozyskać całkiem sporą nieruchomość, gdzie planowaliśmy ewentualne miasteczko CPK, to znaczy, gdy była taka wola mieszkańców, żeby tam CPK wybudowało osiedle, w którym te domy byłyby oferowane na zamianę, więc to było kilkadziesiąt, jak nie kilkaset różnych nieruchomości, więc generalnie informowałem, że są z tym kłopoty. To znaczy, że kiedy CPK do jakiejkolwiek instytucji państwowej występuje o jakąkolwiek nieruchomość dla siebie, no to zawsze jest to absolutnie kluczowa, niezbędna nieruchomość, której ta instytucja państwowa, czy samorządowa, czy KOWR, czy na przykład też instytuty badawcze, instytuty hodowlane, no każdej pędzi ziemi niezbędnie potrzebuje i absolutnie jej oddać nie chce. Więc systemowo jako problem tak, natomiast no szczerze mówiąc, ta działka, choć może stosunkowo duża, no to jednak istotowo nie była jakimś tutaj szczególnym, wyjątkowym przypadkiem.
Powiedział pan, że to było kilkadziesiąt nieruchomości, które chciało pozyskać CPK, czy to oznacza,
nawet
że...
Nawet bardziej kilkaset, kilkadziesiąt takich może większych, to tak? Czy, no bo jeżeli liczymy w to pojedyncze mieszkania czy działki budowlane, takie jednorodzinne, to kilkaset.
Czy mogą nas czekać jeszcze jakieś niespodzianki w takim razie?
Znaczy wie pan, no to jest kwestia ocenna, ponieważ ja powiem tak, my walczyliśmy o te kilkaset nieruchomości z pełną świadomością, że na pewno nie każdą z nich uda się pozyskać, no, że potrzebujemy ich dużo mniej, no ale ponieważ są, nie jest to takie łatwe, więc roztaczamy szeroki front. Co się później z tymi nieruchomościami działo, to nie wiem. Jest też kwestią ocenną, no bo na przykład jest zwykła działka budowlana 1000 m2 pod dom jednorodzinny, należąca do samorządu gdzieś w okolicy. No i my chcieliśmy to ją przejąć po to, żeby tam zaoferować na zamianę dla kogoś, kto ma dom na terenie CPK. Czy jej potem samorząd nie sprzedał? Nie wiem, pewnie zdarzały się takie liczne przypadki, że później te działki sprzedawał, ale no tutaj akurat trudno tu przypisać jakieś szczególne okoliczności całemu zdarzeniu.
No dobrze, to jak pan...
Nie wiem, być może wkrótce się okaże, no nie wiem, ja pamiętam taką długą dysputę z instytutem, który jest zacnym instytutem i przepraszam, ale my wewnętrznie u siebie nazywaliśmy go Instytutem Ziemniaka, nie wiem jaka tam jest jego pełna nazwa, ale jest to instytut zajmujący się hodowlą różnego rodzaju odmian ziemniaka, który też w tej okolicy ma setki hektarów gruntu i też no, część tych gruntów, oczywiście nie wszystkie, ale jakąś tam istotną część chcieliśmy pozyskać, mniej więcej w tych samych celach, w jakim działka, o której teraz mówimy, i też tej działki nie udało nam się pozyskać, ostatecznie jej nie dostaliśmy. Nie znam jej dalszych losów, czy dalej instytut tam hoduje ziemniaka, czy może przypadkiem coś innego się tam nie wydarzyło, ale to tylko tak tytułem przykładu.
Ziemniak jest czymś bardzo cennym, a od czasu do czasu też dobrym i jadalnym. Zaskoczyło pana w takim razie ten fakt, że 1 grudnia, czyli jeszcze wtedy, kiedy nie rządził premier Donald Tusk, ta działka została sprzedana.
Tak, tak, było to dla mnie zaskoczenie i też przyznaję, że no też, to by teraz powiedziałem publicznie, że przepraszam, że się wkurzyłem, no bo pamiętam tą historię, jak żeśmy długo o to walczyli, zabiegali i właśnie nie dostaniecie, a tu się okazuje, że działka jest sprzedana, no nawet to nie wiem dlaczego jest dla mnie zarzutem, że ja jeszcze po sprzedaży tej działki występowałem na piśmie, żeby jej nie sprzedawać, no to tylko dowodzi, że właśnie nie wiedziałem, że ona została sprzedana, a z kolei zarzut, że dlaczego nie wiedziałem, skoro zajmuję się CPK, no bo zajmowałem się CPK, a nie KOWR-em, jeżeli dwie strony, dwie instytucje, czy dwie osoby prywatne zawrą umowę kupna-sprzedaży nieruchomości i żadna z nich nikomu o tym nie powie, to jakakolwiek osoba trzecia może się o tym dowiedzieć dopiero wtedy, kiedy będzie wpis do księgi wieczystej, a on oczywiście, jak wszyscy wiemy, nie następuje w dzień po zawarciu umowy notarialnej. No i jeżeli tutaj zarzutem dla mnie ma być, że przez te kilkanaście dni do mnie ta informacja nie dotarła, no to jaki to zarzut w stosunku do moich następców, do których nie dotarła przez 100 dni, a jeszcze potem przez kolejne 500 dni nic z tym nie zrobili. Ale... Więc tak, po prostu tej wiedzy nie mieliśmy. Niestety KOWR tą działkę sprzedał i się nie pochwalił, nie poinformował, nie przekazał tej informacji.
A dlaczego to zrobił, mimo tego tych listów od CPK?
No to już jest pytanie nie do mnie. To oczywiście należy wyjaśnić, ile tam było świadomego działania w złej wierze, a ile było pewnej niewiedzy, czy ewentualnie, jak, nie wiem, bałaganu, czy wprowadzenia celowego w błąd.
A jak pan ocenia ten właściwie bardzo dramatyczny ton, który o tym, kiedy o tym opowiadał premier Donald Tusk, rozszyfrowując skrót CPK, cały PiS kradnie?
Znaczy, co też jeszcze muszę dodać na rzecz KOWR-u, że zawarł w tej umowie bardzo konkretne warunki, które pozwalają na odkupienie tej ziemi, więc jednak trzeba powiedzieć, że pewien poziom staranności został zachowany.
I do tego jeszcze jeden kontekst, bo to jest też ważne, żeby wszyscy mieli świadomość tego, że rząd szedł do władzy i koalicja szła do władzy pod hasłem nie będziemy budować CPK. To jeszcze jeden ważny element tej całej układanki. Drugi ważny element, że KOWR w jednym oświadczeniu powiedział coś innego. Dopiero po oświadczeniu właściciela tej działki zmienił swoje oświadczenie i powiedział tak, są warunki, pod którymi my możemy to odkupić, a właściciel deklarował, że może taką działkę sprzedać. To jeszcze krótki komentarz do sposobu narracji premiera Donalda Tuska.
Nie no, ten sposób narracji oczywiście, no, co za niespodzianka, totalnie kłamliwy, pokazuje, że Donald Tusk traktuje tę sprawę prawdopodobnie jako dobry pretekst, żeby utopić CPK. No, nigdy CPK nie chciał budować, zawsze był tego przeciwnikiem. Opinia publiczna go zmusiła. A tutaj wykrył, jak w tej znanej anegdocie z kradzieżą cukiernicy albo z kradzieżą zegarka, że tam czy mu ukradli, czy on ukradł, nie wiadomo, ale był zamieszany w kradzież zegarka. Więc tutaj najpierw rozdmuchamy coś, co będziemy PR-owo nazywać aferą CPK, po to, żeby ludziom CPK obrzydzić i żeby już się tak nie interesowali, czy rząd Tuska CPK buduje, czy nie. No to jest intencja, jest tutaj oczywista, niezwykle grubymi nićmi szyta. Zresztą nawet z tej wypowiedzi premier tak faktograficznie nakłamał. Bardzo mnie kusi, żeby złożyć pozew, tylko ja się zastanawiam, czy no przed taką trójką żurkową w sądzie ja jestem w stanie nawet przy oczywistych faktach wygrać proces z Donaldem Tuskiem. To mam tu poważną wątpliwość.
To ja skorzystam z tego, że pan Krzysztof Szczucki, czyli prawnik, jest w naszym studiu. Czy taki pozew można było złożyć?
Znaczy złożyć oczywiście można.
Skutecznie.
Natomiast nie dziwię się wątpliwościom Marcina Horały. Ja sam, kiedy byłem zniesławiany przez Donalda Tuska, to zdecydowałem się poczekać na ewentualne rozstrzygnięcie sprawy przez sądy karne i dopiero kiedyś w przyszłości złożyć pozew przeciwko Tuskowi, bo trudno mi sobie wyobrazić, że w tym upolitycznionym sądownictwie Donald Tusk mógłby takie postępowanie przegrać, mimo że kłamie w sposób oczywisty i tak jest też w przypadku, o którym mówi Marcin Horała.
Jest jeszcze jeden przypadek, czyli odnalezienie kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej, na czele której stoi, tak twierdzi premier Donald Tusk i pani prokurator Zbigniew Ziobro, wniosek nie tylko o uchylenie immunitetu, ale też wniosek o areszt dla ministra sprawiedliwości byłego. Jaki jest komentarz pana?
Absolutnie polityczna zemsta. To postępowanie tego zespołu śledczego osławionego, powołanego przez Adama Bodnara, ono się toczy już przez kilkanaście miesięcy. Dyskutujemy we wszystkich mediach o Funduszu Sprawiedliwości. I jakie jest uzasadnienie, żeby teraz po tych niemal dwóch latach wnioskować o to, żeby pan Zbigniew Ziobro znalazł się w areszcie? Co on może jeszcze ma tak? No absurd jakiś zupełny. Już nie mówię o samych zarzutach, bo teza, że zorganizowana grupa przestępcza to kierownik urzędu, jego pracownicy, jego podwładni, to w zasadzie cały rząd to jest jedna wielka zorganizowana grupa przestępcza, gdyby iść tą drogą. Ale to oczywiście chodzi o to, żeby zemścić się na człowieku, który no, był w ostrym sporze z tym środowiskiem, które reprezentuje Waldemar Żurek. Zemścić się niestety z wykorzystaniem narzędzi procesowych, prawa karnego, co już całkowicie podważa jakiekolwiek zaufanie, jakikolwiek autorytet prokuratury i wymiaru sprawiedliwości.
Był Kongres Prawa i Sprawiedliwości, ale nie ma dyskusji na temat programu, nie ma dyskusji na temat tego, co powinno w Polsce się zdarzyć, tylko jest dyskusja na temat KOWR-u, działek zorganizowanej grupy przestępczej, czyli propagandowy sukces Donalda Tuska. To pytanie do Marcina Horały.
Tak, no, jeżeli byśmy tutaj uprawiali Akademię Propagandy, a nie zajmowali się ważnymi kwestiami dla polskiej racji stanu, to tak to można powiedzieć. Propagandowy sukces Donalda Tuska, no realna, no nie porażka, nie przesadzajmy tutaj, nie wyrywajmy, nie popadajmy w jakąś desperację, ale no taki stracony gol, stracony punkt w meczu, który trwa dla polskiej racji stanu, no bo faktycznie zamiast mówić o tym, co w Polsce powinniśmy zrobić, jak odpowiedzieć na różne zagrożenia, a one są potężne, jak wykorzystać szanse rozwojowe, no to niestety musimy gonić własny ogon i tłumaczyć i wyjaśniać, że nie jesteśmy wielbłądami i że o rany, Donald Tusk znów skłamał. No co za niespodzianka, co za nowość, prawda? Nowe nie znałem.
To jest stracony gol, czy też pan Krzysztof Szczucki też ma takie zdanie, stracił PiS bramkę?
Czy ewidentnie znaleźliśmy się w ostatnich dniach w defensywie i trzeba tę ofensywę odzyskać, zdolność do ofensywy. Wczorajsza zresztą kontrola poselska w KOWR-ze, w której uczestniczył między innymi poseł Paweł Jabłoński, potwierdziła dokładnie to też, o czym mówił przed chwilą Marcin Horała, między innymi o tej możliwości odkupienia działki, o tym, że to, że ta możliwość nie została przez KOWR wykorzystana. I to jest oczywiście odzyskiwanie ofensywy w tym kłamstwie, które Tusk postuluje. Natomiast rzeczywiście, co się udało rządzącym, to spróbować wyprzeć ze świadomości Polaków ten kongres, który mieliśmy w piątek i w sobotę. Mnóstwo dyskusji ważnych pomysłów, ważnych propozycji. Ten wizerunek bardzo autentyczny, który mamy, czyli partii, która wspólnie z ekspertami buduje program. Beznadziejna konwencja Koalicji Obywatelskiej zjednoczeniowa. Nie wiadomo, z kim się jednoczyli, z partiami bezobjawowymi. Widzieli, że odnieśli tutaj kryzys porażkę, więc trzeba pompować jakiś wymyślony temat, pseudoaferę CPK, której właśnie, jak słusznie kolega powiedział, nie ma. Trzeba złożyć wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze i o aresztowanie go, żeby właśnie tymi tematami zastępczymi próbować zepchnąć prawicę do defensywy.
I przylepienie etykiety Prawu i Sprawiedliwości, zmieniając skrót CPK na inny, czyli cały PiS kłamie, hasztagi, informacje, internet, to wszystko działa, to wszystko buzuje. Jaką tarczę wymyśliłby Marcin Horała przeciwko temu natarciu?
No tu bym, że tak powiem, dwa ciosy kontrujące z lewej i z prawej. To znaczy z lewej oczywiście trzeba spokojnie, merytorycznie tłumaczyć i prowadzić te działania dążące do wyjaśnienia sprawy, tak jak te wczorajsze kontrole poselskie, które w znacznej mierze odwróciły pole gry, no bo nawet pokazały, że no nawet jeżeli jakieś winy czy jakieś wpadki po stronie rządu PiS-u były i można mu je przypisać, to my absolutnie tutaj, no osoby, które nawet potencjalnie, które może nawet na takiej zasadzie, że się tylko kojarzą ze sprawą i właściwie nic z nią nie miały wspólnego, no to zostały zawieszone do odwołania. Tymczasem dużo większe przewiny, chociażby ze względu czasowego, no kilkanaście dni versus 600 dni, prawda, bezczynności w tej sprawie i de facto sprzyjania takiemu nienależnemu wzbogaceniu się jednej osoby, są po drugiej stronie. Tam oczywiście żadnych konsekwencji nie ma, istnieje pełne krycie. Kłamstwa wobec opinii publicznej, no znów kolejne fakty, kolejne dokumenty potwierdzają, że to, co od początku w tej sprawie mówiliśmy, było prawdą. To, że na przykład CPK w tej sprawie interweniowało, to, że ja osobiście interweniowałem. Natomiast druga strona, no kłamie. No KOWR skłamał, że na przykład nie może odkupić, podczas gdy akt notarialny wyraźnie pokazuje, że może odkupić. No więc to jest ta jedna taka, no może to nie jest czas, może to faktycznie jest garda w tej sprawie. A ciosem powinno być wychodzenie na nowe pola, konsekwentne prezentowanie naszych pomysłów, naszych koncepcji, naszych wizji rozwoju. Chcecie rozmawiać o CPK? Proszę bardzo, ale też rozmawiajmy o tym, jak CPK szybciej zbudować. Dlaczego teraz nie jest szybciej budowane? Dlaczego jest okrojone? No ale nie tylko CPK, no inne projekty rozwojowe. Zawsze uważam w naszej narracji ten element pozytywny powinien być i powinien być nawet dominujący. Ja myślę, że ostatnie dwa lata pokazują, że wyborcy to doceniają, a taka twarda polaryzacja, gdzie tylko przerzucamy się nawzajem oskarżeniami, nawet jeżeli te nasze oskarżenia są oparte na faktach, a te ich oskarżenia nie, to i tak w percepcji znacznej części naszych obywateli to są ci politycy, co się kłócą, a ja mam ich wszystkich dość. O mniej więcej wtedy tak to wygląda. Więc ten element pozytywnej propozycji i pokazania, że my wiemy, jak to robić lepiej, zawsze powinien być obecny.
To na zakończenie pytanie, to pójdzie pan do prokuratury i złoży wniosek przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi?
Nie, do prokuratury to nie, bo tu pozew cywilny dotyczący tego, że naruszył moje dobra osobiste. cały czas się zastanawiam. No on na pewno zostanie przygotowany, natomiast być może trzeba będzie z nim poczekać po prostu do momentu, kiedy będzie w Polsce, kiedy w Polsce ktokolwiek w jakikolwiek sposób kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością, a co dopiero poseł opozycji, będzie mógł liczyć na uczciwy proces, bo na razie nie za bardzo są do tego warunki.
Powiedział Marcin Horała. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A w studiu pozostał Krzysztof Szczucki. To o tym wymiarze sprawiedliwości, jak go naprawić.
A czy to najważniejsze jest to, żeby w końcu skupić się na istotnym rzeczywiście problemie wymiaru sprawiedliwości, czyli na tym, że się czeka miesiącami, latami na rozpatrzenie sprawy, na tym kryzysie właśnie, który powoduje, że przedsiębiorcy przez lata nie mogą doczekać się wyroku nakazującego chociażby zapłatę drugiej stronie, która nie opłaciła faktury, a towar odebrała. Ludziom, którzy w różnych swoich osobistych, bardzo ważnych sprawach nie mogą się doczekać wyroku. Wymiar sprawiedliwości zajmuje się sam sobą. Trzeba przede wszystkim przyjąć w końcu założenie podstawowe, że wszyscy sędziowie są sędziami i zająć się reformowaniem procedury karnej, procedury cywilnej, chociażby tu wspomniane księgi wieczyste, o których mówiliśmy przy okazji CPK, to przecież mogliby robić zwłaszcza w sprawach niespornych notariusze albo urzędnicy, a nie sędziowie czy referendarze sądowi. Oni powinni zajmować się orzekaniem. Warto stworzyć sądy pokoju, które zajmowałyby się błyskawicznie drobnymi sprawami, żeby ci sędziowie profesjonalni z doświadczeniem zajmowali się tylko tymi najpoważniejszymi. No jest mnóstwo pomysłów, które mamy, także jako Prawo i Sprawiedliwość, które możemy wdrożyć, tylko czas w końcu przestać pozwalać sędziom i ludziom wokół sądownictwa zajmować się tylko i wyłącznie swoim interesem, jakimiś swoimi sprawami, a nie sprawami obywateli.
Minister Żurek jakąś kompromisową ustawę dotyczącą KRS-u przygotował. Coś pan o tym wie?
A czy słyszałem o tym, że chce zaproponować, żeby sędziowie wybierali sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa i żeby także ci sędziowie powołani w czasach prezydentury Andrzeja Dudy mogli w tym uczestniczyć, ale jednocześnie, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. I jak się wczytamy w tę ustawę, to tam będą w założenia, które są prezentowane, bo samej ustawy jeszcze nie widziałem, jest propozycja, żeby ci sędziowie, którzy będą kandydowali, musieli wykazać się odpowiednim stażem. Pozornie pomysł, prawda, niewinny, ale odpowiedni staż to może oznaczać, że ci sędziowie powołani w ostatnich latach przez Andrzeja Dudę wcale nie będą mogli w tym procesie uczestniczyć. A jednocześnie w innej ustawie minister Żurek chce tych sędziów weryfikować i wyrzucać ich z zawodu. No nie wierzę w jego dobre intencje. Gdyby wyszedł i powiedział: wszyscy sędziowie są sędziami, dajemy sobie spokój z tym konfliktem, skupmy się na reformie sądownictwa w tym zakresie, o jakim ja mówiłem wcześniej, no to można by było z nim współpracować, ale nie wierzę, że tak zrobi.
A jak szybko PiS przedstawi swój projekt konstytucji?
Założenia do projektu konstytucji swoje ja już zaprezentowałem w książce Tyrania praworządności o potrzebie nowej konstytucji. Dyskutowaliśmy o tym także w czasie konwencji w Katowicach i myślę, że teraz inicjatywa należy do pana prezydenta Karola Nawrockiego. Wiem, że chce taką inicjatywę podjąć i zrealizować, czyli w najbliższych tygodniach zapewne usłyszymy o Radzie, o zespole, który pod patronatem prezydenta będzie opracowywał tekst konstytucji. Nie Prawa i Sprawiedliwości, nie Konfederacji czy jeszcze jakiejś innej formacji politycznej, tylko w szerszej formule, w takiej, która da szansę na przyjęcie tego projektu wtedy, kiedy się odpowiednia większość konstytucyjna w kolejnym Sejmie ukształtuje.
Potrzebę 307 posłów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Szczucki, polityk i poseł Prawa i Sprawiedliwości i prawnik do tego był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:37. Przeniesiemy się na Filipiny.